Witam was, bracia i siostry, w imieniu Jezusa Chrystusa. Zechciejmy sięgnąć do tekstu Bożego Słowa. Pierwszy list apostoła Piotra, drugi rozdział, werset piąty. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Zgromadzamy się w tym miejscu z bardzo poważnych powodów. Chcemy mieć społeczność z Bogiem i manifestujemy tę społeczność we wspólnocie. Dlaczego? Dlatego, że jak nie potrafimy zagrać symfonii na piccolo, tak nie potrafimy w pojedynkę być Kościołem, prowadzić właściwego życia chrześcijańskiego. Już słyszę, że niektórzy mogą powiedzieć, można, więc chcę powiedzieć od razu, nie można. Nie przychodzimy do Kościoła, by czcić martwego Bożka, ale żywego, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. A zatem jesteśmy tu, bo On, Jezus Chrystus, zmartwychwstał i jest zainteresowany moim i waszym życiem. Zatem mogę zadać takie pytanie, czy już pożegnaliście stary rok? Już żeście rozliczyli się ze starym rokiem? Mam nadzieję, że tak. Któregoś dnia usłyszał patriarcha, zresztą nie tylko jeden, patriarchowie opisani w pierwszej księdze Mojżeszowej. Bóg powiadał do nich, do Abrahama, do Jakuba, będę z tobą w każdym czasie, w każdej sprawie. Będę jako twój obrońca i twój pasterz. Tak Bóg z nimi rozmawiał. I niewątpliwie to, co jest przed nami, ciągle jest jeszcze tajemnicą. Jeszcze to jest zakryte. Postanowiłem dziś przypomnieć wam cele, jakie postawiłem przed wami w 2012 roku. Myślę, że sobie to przypomnimy, spoglądając na te cele, które nie pochodzą z objawienia, nie są jakąś wizją, którą otrzymałem, po prostu tak sądziłem, że jest to pewien schemat, który można w sposób łatwy zapamiętać. I chciałbym kontynuować tę zasugerowaną tematykę i w tym roku. Chciałbym na niektóre z tych punktów położyć większy akcent, a szczególnie te punkty, które dotyczą znaczenia nauki o Kościele, tym duchowym i widzialnym. Kiedy rozmawiam z osobami lub słyszę o niektórych, co myślą, jak rozumieją pewne zasadnicze prawdy dotyczące Kościoła, jestem trochę zaniepokojony. Bo to oznacza, że wielu nie wie tak naprawdę, na czym oparli swoją wiarę. Hasełko, że na Jezusie Chrystusie wcale jeszcze nie odpowiada na wszystkie pytania. Ale chciałbym tego roku poświęcić więcej uwagi temu, dlaczego Kościół, dlaczego zbór, dlaczego tu jestem. Bo Słowo Boże powiada: budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte. Oczywiście wszyscy wiemy, że nie chodzi o budynek, że mówimy o duchowej budowli. Bo Kościół to ludzie, nie obiekt. Ale obiekt ma też swoje znaczenie, to potem. Ale właśnie, kiedy mówimy budynek, miejsce, to w tym miejscu też zaczyna się mój problem. Kiedy przekraczam próg tego zboru, to wkraczam nie tylko w duchową rzeczywistość, ale spotykam się z ludźmi takimi jak wy, których mam kochać, bo kocha ich Chrystus, Jego Kościół, Zgromadzenie Świętych, kapłaństwo, naród święty. Zderzam się z rzeczywistością i myślę, ale kim oni są? O, każdy święty pański ma gotową odpowiedź. To są biblijnie wierzący ludzie, nawróceni, ochrzczeni, wyznający Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Ci, którzy wybierają Jezusa jako fundament swojego życia. A więc stają się też kamieniami w tej duchowej budowli, cegłami budowli. I na pewno jest to świetna odpowiedź. Wy sami, niczym żywe kamienie, jeden z przekładów powiada, jesteście wbudowywani w duchowy dom, by być świętym kapłaństwem. Ale cegły, mimo tej swojej deklaracji, są jakieś pokrzywione, chropowate, nie zawsze przypominają cegłę, czasami bardziej banany. I myślę, że wszyscy jesteśmy podobni do bananów. Autorzy pewnej książki, której polski tytuł brzmi Jak pokochać Kościół, piszą tak. Po spotkaniu z pewnym murarzem na budowie zdecydowaliśmy się zatytułować naszą książkę Budowanie z bananów. Stał on obok sterty źle wykonanych cegieł. Przyglądając się ich nieregularnym kształtom, mówił do siebie, jak ja mam z tego cokolwiek zbudować? Przecież one wyglądają jak banany. Pomimo dziwacznego kształtu, dzięki swym umiejętnościom udało mu się zbudować prostą ścianę. Cegły przypomniały nam, jacy są chrześcijanie. Niedoskonali, bardzo różni od siebie, jednak Bóg chce, abyśmy razem tworzyli dopasowaną, pełną miłości społeczność. Jak budować, gdy banany są wszędzie? W zborach też. Tak powyginani, że unijne dyrektywy w sprawie zakrzywienia banana czy ogórka mają się nijak do tego, jacy my jesteśmy w rzeczywistości. Nasze wygięcia czasami są tak przerażające, że gdzie nam tam do doskonałości cegły? A więc niedoskonali, podobni kształtem do bananów. Nie wiem, czy wiecie, że ten budynek został zbudowany z rozbiórkowej cegły. Gdy zobaczyłem te rozbiórkowe cegły zwiezione tu na plac naszej budowy, gdy zobaczyłem hałdę cegieł, które daleko wyglądem przypominały cegły, a jeszcze miały zaprawę i trzeba było je oczyszczać i segregować, byłem przerażony pomysłem budowania z cegły rozbiórkowej. To coś jak te banany. Czy dziś widzicie tę cegłę? Czy macie wyobrażenie, że to z takiej cegły zbudowaliśmy ten obiekt? I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy. Jak budować z bananów? Jak budować, by to miało jakiś kształt, przypominało chociaż trochę budowę? O, jest rozwiązanie. Udajemy się do hurtowni, wybieramy najlepsze cegły Gdyby to od nas zależało, to wystarczyłoby wybrać stosowne cegły, prawda? Te z górnej półki najlepiej. Piękne, licem przypominające no, wspaniałą cegłę. Może nawet nie trzeba byłoby tynkować. Gdybyśmy to my budowali kościół, to prawdopodobnie wybralibyśmy z różnego przedziału wiekowego ludzi, którzy by nam odpowiadali. Ja bym sobie takich powybierał. Dzieci najbardziej poukładane, grzeczne, spokojne, uśmiechnięte i piękne. Młodzież tylko ta spokojna, bez wariackich pomysłów. Średni wiek, zrównoważeni, dostojni, tatusiowie i mamusie. A starcy, no tacy bogobojni starcy, co nas będą zachęcać potem do modlitwy. Tak my byśmy powybierali. Tak bym ja wybrał. Ale Pan Bóg robi to inaczej. Wybiera banany. Powyginane. Jak nie wierzycie, że tak jest, to każdemu polecam lustro oczywiście. Wtedy zobaczycie, jak my jesteśmy powykręcani. Każdy ma swoje pomysły. Każdy inaczej wygląda. Każdy inaczej myśli. I każdy by zrobił lepiej niż ten, który obok niego stoi. Powierzylibyśmy takim osobom konkretne zadania, rozliczylibyśmy ich z wykonanej pracy. Nie byłoby żadnego narzekania, żadnych problemów. I w ten sposób nareszcie mielibyśmy doskonały zbór. A co widzimy, gdy patrzymy na rzeczywistość zborową? Oto ludzie, których nikt nigdy nie próbowałby wziąć, by stworzyć z nich zgraną grupę. By stworzyć z nich taką społeczność, która będzie razem śpiewać, uwielbiać Boga, modlić się, która będzie stawać w tym miejscu, grać razem, uwielbiać Wszechmogącego Boga. Nie stworzylibyśmy takiej zgranej grupy. Kiedy zaczniemy się przyglądać ludziom, to raczej mamy wrażenie takiej przypadkowej zbieraniny ludzi. Po ludzku, patrząc na Kościół, myślę, że moglibyśmy powiedzieć najsłabsze ogniwo w Bożym planie. To brzmi arogancko, ale to najsłabsze ogniwo. Szanowna zbieranina, jeszcze się nie obrażajcie, poczekajcie. Każdy z nas inny. Każdy z własnym pomysłem. Nie zawsze pasujemy do siebie, do cegły, która jest obok nas, a tak próbujemy na dystans ustawić się odpowiednio, to bokiem, to plecami, no jakoś trzeba te krzywizny podopasowywać. Chrystus buduje z takich osób Kościół, swój Kościół. Czego używa do tej budowli? Bo gdy się nawracamy, no oczywiście ludzie wierzący mają odpowiedź, prawda? Nawracamy się, zmieniamy się. To popatrz na siebie. Zmieniamy sposób myślenia, wartościowania, postępowania. Ale wielu rzeczy się nie da zmienić i nie są zmieniane w nawróceniu. Twój kształt nie zmienia się, jesteś dalej taki sam. Patrzysz w lustro, to na pewno ja. Ale On nie pozwala po tym nawróceniu robić czegoś, co my usiłujemy robić, uderzać cegłą o cegłę. Ale On daje zaprawę Ducha Świętego. I tam, gdzie te krzywizny są, to w jednym miejscu trochę więcej tej zaprawy dołoży, w drugim mniej, ale w sumie to się wyrównuje i piękna ściana jest budowana. Zbór składa się z usprawiedliwionych grzeszników, z bananów, które mają różne kształty, ale usprawiedliwieni w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy nadal emocjonalnymi ludźmi, o różnych charakterach. Pochodzimy z różnych środowisk. Każdy z nas jest niedoskonały. Wymagamy wielu poprawek. Wymagamy przeobrażenia życia, harmonijnej współpracy. I czego najbardziej potrzebujemy? By funkcjonować w tej Bożej budowli jako te różne osoby? Miłości, miłości i jeszcze raz miłości. Ale nie takiej zagłaskanej miłości, ale Chrystusowej. Apostoł Paweł w liście do Efezjan powiada: tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych, domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa, mocno spojona, rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. W ciele Jezusa Chrystusa każdy jest ważny. Jesteśmy członkami jedni drugich. Wszyscy budujemy się nawzajem. Budujemy w Jezusie Chrystusie. Ale żaden chrześcijanin nie ma wyjątkowych praw do Bożej łaski. Chcę to mocno podkreślić, że dobre dzieła realizuje się najlepiej w ciele. W ciele, którego ziemskim odbiciem jest zbór, Kościół. Reprezentuje to duchowe ciało zbór, ludzie, którzy przychodzą. Wy, każdy z nas, ja i wy. Dlatego potrzebuję też ciała. Tak więc bycie chrześcijaninem jest związane z połączeniem, z ciałem wierzących. Chcę być w jakiejś społeczności. I nie jest dla mnie zrozumiały, ani nie jest biblijny, szerzący się taki indywidualizm. On nie sprzyja byciu w ciele. Bo życie chrześcijańskie nie obejmuje tylko wierzenie w Jezusa Chrystusa, ale również przynależność do ciała Jezusa Chrystusa. Wzrastamy w Chrystusie poprzez relacje z innymi. Jeśli ktoś mówi, że on nie potrzebuje zboru, to jest w głębokim błędzie. To myli się. Ktoś, kto chce być indywidualistą, wcześniej czy później będzie człowiekiem duchowo wyjałowionym albo duchowo zdziwaczeje. Bez społeczności człowiek nie może wzrastać i istnieć jako wierzący. I taki człowiek niech mi nie opowiada, że on może być tu i tam i wszędzie się dobrze czuć i nie musi być z nikim związany. Jest nikim. Już wiem, że się może ktoś obrazić. Bez społeczności w ciele nie jesteś chrześcijaninem. Udajesz chrześcijanina, bo nie chcesz brać żadnej odpowiedzialności za swoje życie. Nie może być tak, że niemowlęta będą ustalały, co jest dla nich dobre, jaki jest dla nich dobry pokarm. I one będą decydowały, co będą jadły. A potem te niemowlęta są zdziwione, że mają duchową kolkę. Bo to są banany. Odpowiedzialnością naszą jest to, abyśmy się dobrze czuli w społeczności ludzi wierzących. Tak, jest odpowiedzialnością zboru, aby inni poczuli się zachęceni, potrzebni. A Bóg dla niemowlaków zawsze ma najlepszy, najcieplejszy inkubator. Poza nim niemowlę szybko skończy swoją duchową egzystencję. Wspólnota pomaga w stawianiu czoła życiowym problemom. Bóg nie chce, aby Jego dzieci dorastały w osamotnieniu. Stworzył nam zatem duchową przestrzeń. Ważne jest, by postrzegać zbór jako rodzinę, a nie jako instytucję. Może nie musisz znać wszystkich w tym zborze, ale znaj chociaż jedną osobę, by czuć to, że jest to twój zbór. Co to za małżeństwo, którego partnerzy śniadanie jedzą u jednej sąsiadki, obiad u siebie, a na kolację dwie klatki dalej idą do innej sąsiadki? Co to za małżeństwo? Nie opowiadajcie mi, że to jest dobre małżeństwo. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Jak to możliwe, aby z takich powykrzywianych bananów stworzyć święty naród? Nieprawdopodobne. Tak, Jesteśmy nieprawdopodobnym przykładem Bożej łaski i miłości. Dlatego nie mogę być i nie możecie i wy być przeciętnymi. Nie możesz być przeciętniakiem w codziennym życiu duchowym. My się bardzo szybko przyzwyczajamy do miernoty, przeciętności. A po co się wychylać? Chrześcijanin niestety jest tym, który się wychylić musi. Inność chrześcijanina polega na tym, że poddany jest Bożej woli i Jego służbie. Nam zależy na świętości naszego życia, na budowaniu świętej świątyni duchowej, ale też i społeczności, tego widzialnego obrazu na ziemi, odzwierciedlenia tego duchowego kościoła. W Księdze Ezdrasza mamy taką historię. Oto zaczęli odbudowywać świątynię, a wrogowie przyszli z propozycją. 4 rozdział. A gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię Panu, Bogu Izraela, przystąpili do Zerubabela, do Jeszuły i do naczelników rodów i rzekli do nich: będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego tak jak wy i składamy mu ofiary od czasów Asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. Lecz Zerubabel, Jeszua i pozostali naczelnicy rodów i Izraela odpowiedzieli: nie godzi się, abyście wy razem z nami budowali świątynię Bogu naszemu, gdyż my sami budować będziemy dla Pana Boga Izraela, jak nam nakazał Cyrus, król perski. Wrogowie chcieli się ułożyć z liderami. Dogadajmy się. Pomożemy wam. Lubimy was. Szanujemy waszego Boga. Składamy też ofiary. Przecież służymy temu samemu Bogu. I wtedy Zerubabel powiedział: nie, wam się tylko wydaje, że temu samemu. Wy bożkom służycie, a nie Bogu. To nie byli prawdziwi zwolennicy. Odmówili im ułożenia się. Nie godzi się, abyście dotykali świętości. To nasze dzieło i nasza odpowiedzialność. Ludzie sugerują: akceptujmy ludzi z różnymi poglądami. Bądźmy mili, nigdy nie surowi. Pastorze, więcej miodu. Jakby nalep taki chciało się złapać kogoś. Budujmy mosty zamiast ścian. Głośmy, że Jezus jest Bogiem, ale zaledwie człowiekiem. Ludzie nawet powiedzą usługującym, jak kazania mają wygłosić. Możesz głosić, że Biblia jest nieomylna, ale nie zapomnij powiedzieć, że też są w niej błędy. Możesz głosić, że człowiek jest grzesznikiem, ale wspomnij, że jest zasadniczo dobry. Możesz głosić zbawienie przez łaskę, ale powinieneś też powiedzieć, że zbawienie można osiągnąć przez pracę nad sobą. Moralność i wymogi Biblii, no są względne, czasy się przecież zmieniają. Ezdrasz żył w czasach ciągłych zmian. Większość Izraelitów za jego życia żyła w niewoli, a jednak on zachował swoje życie świętym. I powiedział: ja będę się trzymał Bożego Słowa. Pismo Święte będzie dla mnie najważniejszym odnośnikiem dla moralności postępowania i życia mojego. Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzać go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. On nie tylko badał słowa Boga, on przestrzegał Bożego Słowa. Kiedy przychodzisz i pytasz: pastorze, a co myślisz na ten temat? To mi się zapala czerwona lampka. To znaczy, że nie wiesz, co Biblia mówi. I pytasz mnie. I chcesz odpowiedzialność na mnie zrzucić. A co mówi Biblia? No wiesz, czasy takie. Co mówi Biblia? Nie znasz jej. Ezdrasz nie powiedział, no wszystko w porządku, ułożymy się, dobra, pomożecie nam, zbudujemy. Nie, to nasza odpowiedzialność. My budujemy. Święci, Boży ludzie, kapłaństwo święte. A nie każdy, ktokolwiek przyjdzie i powie, bo my tego samego Boga czcimy. Nie. Musisz się wychylić. Jak się nie wychylisz, będziesz taki sam jak ten świat. Filozofie mogą się zmieniać. Nauka może się zmieniać. Socjologia, psychologia może się zmieniać. Słowo Boga się nie zmienia. Jest ciągle takie samo. Bóg się nie zmienia. Jezus zrobił to samo. Gdy przyszedł do świątyni, zobaczył tam nieporządek. Zobaczył, że nie służy ona tym celom, jakim służyć powinna. Co zrobił? Zaprowadził porządek. Podobało się to wszystkim? Oczywiście, że nie. Tym, którzy tam chcieli razem robić z wszystkimi to samo i swoje dzieła, nie spodobało się to. Ale on powiedział, dom mój będzie domem modlitwy. I chcę to podkreślić tego roku. Dom mój będzie domem modlitwy. Miejscem, gdzie będziemy czcić żywego, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa przez swoje święte życie w Bogu. Świętymi bądźcie, bo i ja jestem świętym. Jesteście świętym ludem, nabytym, abyście rozgłaszali Jego cnoty. To jest błogosławieństwem dla kaznodziei, dla pastora. Kiedy ludzie mówią, chcemy słyszeć, co Biblia mówi, co Bóg mówi, ponieważ to jest Słowo Boga. Nie mów nam o psychologii albo filozofii. Chcemy wiedzieć, co Bóg chce powiedzieć nam. To jest największy komplement, jaki może usłyszeć kaznodzieja. Mężowie, jeśli wasze żony otwierają Biblię i czytajcie, chwalcie Boga. Żony, gdy wasi mężowie otwierają Biblię i czytają, chwalcie Boga. Gdy wasze dzieci sięgają do Biblii, chwalcie Boga, bo znajdą życie. Będą wiedziały, jak postępować. Nie będą musiały wielu innych psychologicznych i jakichś tam sugerujących tylko postępowanie rzeczy czytać. Znajdą w Biblii odpowiedź na potrzeby współczesnego świata. Możesz wtedy duchowo odpoczywać, bo wiesz, że jest szansa, iż Duch Święty zacznie pracować w życiu twojego współmałżonka, twoich dzieci. Nie będzie żadnej poprawy, żadnego ożywienia, żadnego przebudzenia, żadnej zmiany, dopóki nie będziemy głodni Bożego Słowa. Zmiany nie przychodzą z automatu. Wielu zielonoświątkowców myśli, że napełnienie Duchem Świętym jest panaceum na wszystko. Bez znajomości Biblii i napełnienie Duchem Świętym możecie wyprowadzić na manowce. Bo nagle nie odczytasz prowadzenia Ducha Świętego od ducha tego świata. Znaj Boże Słowo. Ludzie czasów Nehemiasza i Ezdrasza postanowili nie układać się ze światem. Powiedzieli, jest napisane i my chcemy postępować tak, jak jest napisane. Pewna firma budowała budynek. I pierwsze piętro wyszło im wspaniale. Tak się praca układała, tak wszystko świetnie szło, że byli zdumieni, jak to pięknie poszło. Kiedy weszli na drugą kondygnację, zaczęły się problemy. Nic nie pasowało, wymiary się nie zgadzały, wszystko gdzieś nie tak było. Pamiętam, jak ten barak budowaliśmy. I nagle okazało się, że coś z wymiarami jest nie tak. Okazało się, że miara, którą ktoś użył do wyznaczenia fundamentów o 15 centymetrów była krótsza. I mieliśmy problem. Ta firma, której na drugiej kondygnacji zaczęły się problemy, odkryła przyczynę. Kierownik budowy wziął starą dokumentację, która była tylko wstępną dokumentacją, niezweryfikowaną dokumentację. Dlatego wszystko nie pasowało. Kiedy wrócili do tej, z której na parterze, na pierwszej kondygnacji korzystali, budowa poszła pięknie. Wiesz, dlaczego w twoim życiu mogą być problemy? Kiedy do niewłaściwej dokumentacji sięgniesz. A my mamy jedną z najwspanialszych dokumentacji. To jest ta dokumentacja. Jak tu do niej sięgamy, to w niej znajdujemy odpowiedź. Ta budowa będzie rosła, będzie się pomnażała, będzie funkcjonowała, wszystko będzie pasować. Nawet banany będą do siebie pasować. Nie będzie problemu. Murarz, który zobaczył te cegły, dzięki temu, że miał doświadczenie, wiedział, co z tym zrobić, zbudował prostą ścianę. Do budowy mojego i twojego życia Bóg wybrał fundament. Tym fundamentem jest Jezus Chrystus. Na nim budujemy. On nie jest przypadkowym. To nie jest jakiś piaskowiec. To nie jest jakaś podejrzana skała, nie wiadomo co to jest. To nie jest kawałek wyschniętej gliny. Nie jest zwietrzały. To nie jest marny fundament. Bóg wybrał szlachetny kamień, kosztowny. Jezus w wielu miejscach Nowego Testamentu jest przedstawiony jako najwyższa wartość budowy naszego życia. W tym samym fragmencie, którego nie czytałem, jest napisane, że niektórzy odrzucili ten wspaniały kamień. Nie rozpoznali. Jest taka historia. Pewien człowiek przygotowywał budowę swojego domu. Było to w Stanach Zjednoczonych. No i wykopał jakiś taki nieforemny kamień, dosyć duży. No więc, ponieważ mu przeszkadzał, ale uznał, że będzie mu ułatwiał przechodzenie przez strumyk na drugą stronę. Więc go na środku tego strumienia umieścił i można było jakoś tam przeskakiwać. Kiedy już zbudował dom, uznał, że właściwie ten kamień by mu się przydał przy progu. Więc go wyjął i gdzieś tam go przed progiem domu ułożył. Pasował mu jako taki wstępny schodek. Ale jego syn wybrał się na studia geologiczne. Zdobył wiedzę. I kiedy wrócił do domu, spojrzał na ten kawałek i powiedział: ludzie, od 30 lat ten kamień jest przewracany z jednej w drugą stronę, a to jest bryła złota. Największy samorodek, jaki w Stanach Zjednoczonych znaleziono. I przez 30 lat nikt nie wiedział, czym dysponuje. Wiecie, czasami budowniczowie nie rozpoznają tego złota, tego fundamentu, tego, kim jest Jezus Chrystus dla naszego życia. Mogę być przeciętnym człowiekiem, ale stając się dzieckiem Bożym, nabieram nowej wartości. Dostępujesz uszlachetnienia. Banany są wszędzie. Wszędzie spotkasz takich dziwnie powykręcanych ludzi. Większość ludzi nawet nie wie, że są bananami. A jednak w Chrystusie są nieprzeciętni. Bierze Chrystus każdą cegłę w swoje ręce. I to, co szorstkie, ociosze, wyszlifuje, wyrówna, dopasuje do drugiej cegły. Kształt niezmieniony może, ale zaprawy dołożył więcej. Ty masz jej więcej, ja mam mniej. Może ja mam więcej, bo nie pasuję jakoś do tych innych. Ale razem budujemy Kościół Jezusa Chrystusa, duchowy dom. Ale budujemy go tu na ziemi, w tym miejscu. Dlatego potrzebujemy też miejsca, gdzie realizujemy swoje życie. Nieszczęśliwi są ludzie, gdy nie mają do realizacji swojego życia domu. Gdy muszą się przeprowadzać z miejsca na miejsce, wynajmować mieszkanie, a najtragiczniej chyba jest z tymi, którzy nie mają żadnego domu, bezdomni. Gdzieś tam w przytułku, gdzieś na ulicy, gdzieś pod mostem, gdzieś na dworcu. Co to za życie? Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Duch Święty te wszelkie bariery, które w nas były, przełamuje. Ludzie, którzy odwiedzali w tamtych czasach zbory, nie byli oczarowani tylko znakami i cudami albo ognistym kazaniem. Byli świadkami jednak wielkiego cudu, czym był zbór. Szli jako jedno ciało w miłości Jezusa Chrystusa. widzieli, jak zgromadzenie wierzących rośnie w łasce i poznaniu Boga. Potrzebujemy takiej zachęty, by wśród wielu zagrożeń tego świata wzrastać. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie. Budujcie jedni drugich. Różnie to bywa z tą budową. Wszyscy wiemy, że łatwiej jest zburzyć, prawda? Łatwiej jest rozsypać. Ja się przekonałem kiedyś, jako mały chłopiec, rozebrałem taki zegarek, wizytówkę w kopercie takiej specjalnej. Rozkręciłem go, myślałem, że go poskładam. Zostało mi więcej części, niż się tam zmieściło potem w tę kopertę. My czasami tak budujemy. Rozkręcać umiemy szybko. Poskładać z powrotem zdecydowanie trudniej. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich. Podbudowujcie jedni drugich. Przypominajcie jedni drugim Boże obietnice. Zachęcajcie jedni drugich. Wszyscy wierzący spotkają się z Chrystusem w wieczności. Zachęcajcie się tym poselstwem. Ja z nim rozmawiać nie będę. Banan. Chrześcijanie Nowego Testamentu zbierali się po to, aby ciało Chrystusa mogło funkcjonować przez wzajemne dodawanie sobie otuchy. Kościół, który trwa, to nie jest Kościół, który ma jakieś plany, programy, służby, ale to przekształceni na obraz Jezusa Chrystusa ludzie, którzy są z różnych środowisk, zapatrzeni w Jezusa Chrystusa, trwają w tym, który jest ich fundamentem życia. Ten, który jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Bóg nie jest zainteresowany twoją wielką wizją. Jest zainteresowany tym, kim jesteś w Nim, kim się stajesz w Nim. Nie wskakuj do piaskownicy jak dziecko i budujesz domek z piasku. Pozwól Duchowi Świętemu zająć się twoim życiem, byś nie był dziecinny. To są mocne słowa, przerażające, że po latach czasami ludzie wierzący jak dziecko dalej się bawią w budowanie domków z piasku, gdy już powinni dawno być gdzieś na budowie, na wieżowcu, ostatnie piętro może budować. Oczywiście diabeł będzie zaangażowany mocno w tym, by ci przeszkadzać. By ci ten domek z piasku jeszcze przyklepać, powiedzieć, no fajnie, zbudowałeś, ale zamek z piasku. Wierzący tamtych czasów, które wspominam, apostolskich czasów, wiedzieli, jak diabeł umie przeszkadzać. Wzrastali, ponieważ trwali w Bogu, w Jezusie Chrystusie. Kościół Jezusa Chrystusa stanowią ludzie, którzy są z różnych środowisk. Jesteśmy różni. Posiadamy różne umiejętności. Mamy różne zainteresowania i potrzeby. Ale gdy Pan wykonuje swoje dzieło w nas, kształtuje, przydzielając nam odpowiednie miejsce w całej konstrukcji swego Kościoła. Nie zawsze w to miejsce, w które ty chcesz wejść, pasujesz. Bo On już przygotował inne miejsce, dokładnie do twoich wymiarów, do twojego kształtu. I tam wpasowuje ciebie. Świetnie pasujesz. Musimy nauczyć się odczytywać Bożą wolę, w którym miejscu mam być. Tak więc różni od siebie możemy być silnym kościołem, zborem. Powiedziałbym nawet, co zabrzmi tak trochę dziwnie, bananowym. Niech sobie tak myślą. W tym pozytywnym sensie. Różni kształtem, ale jedni duchem, jedno serce, w Bożym ręku, używani, by konstrukcja ta nigdy się nie rozpadła. Bo to żywa budowla, zbudowana, aby trwać w Jezusie Chrystusie. Będziemy poruszeni, gdy zdamy sobie sprawę, że Jego Duch żyje w nas, działa, mimo że nie zasłużyliśmy na to. On przygotowuje nas jako oblubienicę. Będziemy zdumieni, że Pan w nas działa. Mimo tych wszystkich naszych braków, jakie mamy jako ludzie, mimo naszych upadków, mimo naszych dziwactw. Zdumieni jesteśmy. Pan chce mnie używać? Chce, bym był używany? Chce, bym coś robił dla Niego? Tak. Bądź gotowy, by być użyty. Obcy sobie, nie lud, rozproszeni, bez swego miejsca na tym świecie. Wyobrażacie sobie całe życie siedzieć przed lustrem i patrzeć, no tak, to ja. Czy nie jest wspanialej przyjść do takiego miejsca jak to i zobaczyć drugiego człowieka? O, nie jestem sam. A, to tylko w lustrze było moje odbicie. Są lepsi ode mnie. Jest wspaniały Kościół, jest zbór. Są ludzie, którzy mnie będą wspierać. Są ludzie, którzy chcą się ze mną razem modlić. Obcy sobie, a jednak chcący być z sobą. Tu masz swoje miejsce, siostro, bracie, przyjacielu. To nic, że banany, ale w jakiej pięknej wiązce. Bądźmy razem Bogu wdzięczni. Myślę, że tę wiązkę możecie zobaczyć. Piękna wiązka, kolorowa, uśmiechnięta, wspaniała wiązka bananów. Tak, pojedynczo mógłby cię ktoś rozdeptać jeszcze, sobie na tej skórce złamać kręgosłup. Ale razem w tej społeczności, wspaniała wiązka. Ja do takiej wiązki z radością przychodzę każdego dnia, chociaż nie wszystkich was spotykam każdego dnia. Ale są osoby, które chociaż na chwilę chcą tu wpaść. Przychodzą w tygodniu, żeby chociaż być chwilę, zobaczyć was. Jeden z braci mówi, wpadłem, żeby was zobaczyć. Liczy się społeczność. Cieplejsi dzięki wspólnocie. I za to Bogu będziemy dziękować. Za to Boga będziemy uwielbiać. On buduje swój Kościół. A następnym razem spróbuję powiedzieć, że to byłby wspaniały Kościół, gdyby nie ci ludzie. Powstańmy i uwielbijmy Boga. Amen.